Analizujemy ewolucję mechanizmów władzy w dobie cyfrowej. Obserwujemy przejście od jawnej cenzury do subtelnej dominacji poprzez algorytmiczną selekcję uwagi i informacji. Współczesne systemy rekomendacyjne oraz rozwój sztucznej inteligencji nie są neutralnymi narzędziami. To instytucje kształtujące nasze środowisko poznawcze. W połączeniu z rozproszeniem struktur zatrudnienia, taką jak platformizacja czy samozatrudnienie, prowadzi to do drastycznej asymetrii wiedzy i erozji sprawczości jednostki. Rozwiązaniem tego kryzysu ma być liberalizm ludzi pracy. Jest to koncepcja postulująca odejście od technokratycznego determinizmu na rzecz demokratycznej kontroli nad trajektorią sztucznej inteligencji. Kluczowym elementem tej strategii jest odbudowa zbiorowego głosu, voice, poprzez nowoczesne formy reprezentacji. Między innymi związki zawodowe obejmujące także samozatrudnionych. Celem nie jest jedynie redystrybucja dochodów. Chodzi o przekształcenie technologii w narzędzie rozszerzające ludzkie kompetencje i przywrócenie realnej niedominacji w relacjach ekonomicznych. W tym modelu pracownik przestaje być jedynie dostawcą danych dla algorytmu, a staje się podmiotem współdecydującym o regułach swojej pracy. Algorytmiczna klatka norm, od cyfrowego tłumu do władzy rekomendacji. Dawniej władza miała konkretną twarz, monarchy lub cenzora. Dziś dominacja jest trudniejsza do uchwycenia. Jej głównym instrumentem jest selekcja. Nie mówi nam, co myśleć. Lecz decyduje o tym, co zobaczymy. To przejście od cenzury treści ku architekturze dystrybucji uwagi. Mechanizm ten może prowadzić do wzrostu konformizmu i erozji zaufania. Nie każdy algorytm radykalizuje, ale każdy zmienia strukturę naszej wiedzy. Nie ma podstaw, by każdą polaryzację wyjaśniać prostym równaniem algorytm plus człowiek równie się radykał. Badania z 2025 i 2026 roku wskazują jednak, że zmiana konstrukcji rekomendacji realnie wpływa na poziom polaryzacji afektywnej. Algorytm nie jest neutralny, to instytucja selekcji informacji, to architektura polityczna społeczeństwa informacyjnego. Jeśli system ma maksymalizować czas uwagi, prawda czy kontekst schodzą na plan dalszy. Moralne oburzenie jest poznawczo tanie i skuteczne. Struktura bodźców może produkować zły rezultat bez złych intencji twórców. To efekt emergentny, sprzężenie zwrotne między ludzką psychologią a techniczną optymalizacją. W takim układzie policjant myśli nie siedzi przy biurku. Platforma nie musi karać opinii bezpośrednio. Wystarczy, że sprawi, iż pewne wypowiedzi stają się niezwykle kosztowne. W sieci błąd może stać się całym człowiekiem. Cyfrowość nie wynalazła ostracyzmu. Zmieniła jednak jego geometrię. Powstaje asymetria odpowiedzialności. Tysiące ludzi karzą jednostkę, by zaraz potem zniknąć. To niszczy mechanizm społecznego wybaczenia. Gdy koszt błędu staje się egzystencjalny, racjonalną reakcją jest ostrożność. Ludzie wypowiadają to, co minimalizuje ryzyko sankcji. System otrzymuje fałszywe dane. Społeczeństwo produkuje zgodność bez zgody. To klasyczny problem pluralistycznej niewiedzy. Platforma społecznościowa nakłada ranking widzialności. Kluczowe staje się tutaj algorytmiczne wzmocnienie. W świecie rekomendacyjnym zasięg treści jest funkcją przewidywania reakcji. Aktywne podbicie treści zbliża platformę do roli wydawcy, gdyż system dokonuje selekcji według własnej architektury. Znamiennym przykładem jest Europejski Digital Services Act. Unijne ramy nakładają na największe platformy obowiązki ograniczania ryzyk systemowych. Algorytm jest traktowany jako element infrastruktury społecznej podlegającej ocenie. Epoka algorytmiczna wymaga wysiłku wobec władzy, której działanie objawia się nie w nakazie, lecz w prawdopodobieństwie. Istotne jest zatem, czy reguły organizujące środowisko informacyjne są przejrzyste i podatne na korektę. Nie mamy jednego ministerstwa planowania, lecz globalne infrastruktury agregujące niewyobrażalne ilości sygnałów o ludzkim zachowaniu. Pytanie brzmi, czy wszystkie społecznie istotne formy wiedzy dają się sprowadzić do danych? Sztuczna inteligencja może wzmacniać wiedzę, ale grozi nam problem niedominacji. Błędne przekonanie, że model zastępuje wartość człowieka. Platformy społecznościowe były laboratorium delegowania selekcji informacji. Generatywna AI idzie krok dalej. Powierzamy jej syntezę, interpretację i decyzję. Pytanie liberalizmu ewoluowało od tego, kto może mówić, aż do dziś. Kto sformułuje odpowiedź, zanim człowiek zada pytanie? Technologia ma trajektorię, nie przeznaczenie. Może centralizować władzę albo rozszerzać kompetencje człowieka. Czy AI stanie się narzędziem koncentracji wiedzy? Czy pro-worker AI, technologią zwiększającą sprawczość ludzi? Teza o AGI jako micie wymaga doprecyzowania. Nie można naukowo stwierdzić, że sztuczna inteligencja ogólna jest niemożliwa, podobnie jak nie można wskazać daty jej powstania. AGI może być jednocześnie programem badawczym, strategią komunikacyjną firm i narracją organizującą inwestycje. Liberalna epistemologia wymaga, aby nie mieszać tych poziomów. Hipoteza techniczna nie powinna automatycznie stawać się historyczną koniecznością. Kryterium sukcesu technologii nie może być tylko to, jak bardzo przewyższa ona człowieka. Kluczowe jest to, co robi ze zdolnością społeczeństwa do tworzenia wiedzy. Spór o AGI to problem politycznej ekonomii. Maszyna do zastępowania człowieka i maszyna do zwiększania jego kompetencji generują zupełnie inne relacje społeczne. Jedna usuwa człowieka z procesu, druga rozszerza zakres tego, co może zrobić. Daron Acemoglu w modelu makroekonomicznym z 2024 roku rozróżnia automatyzację, komplementarność zadań i tworzenie nowych zadań. Ważniejsze od samej liczby jest założenie stojące za rachunkiem. Produktywność rośnie wtedy, gdy zadania są wykonywane taniej, szybciej lub lepiej. Zamiast pytać o poziom inteligencji modelu, należy zapytać, co zmienił on w organizacji pracy. Fascynacja AGI niesie ryzyko błędnej miary postępu. Dla pracownika kluczowe jest to, czy technologia zwiększa jego płace i autonomię, czy czyni go łatwiej zastępowalnym. Pro-worker AI oznacza zdolność technologii do działania jako mnożnik ludzkiej wiedzy, umożliwiający wykonywanie bardziej złożonych czynności. Kluczowe jest to, czy narzędzie podnosi rynkową wartość ludzkiej ekspertyzy. Badania pokazują wzrost produktywności szczególnie u osób mniej doświadczonych. I może zatem działać jako mechanizm demokratyzujący dostęp do ekspertyzy. Pojawia się jednak paradoks. Narzędzie rozpowszechniające wiedzę może jednocześnie osłabiać proces jej powstawania. Jeśli ludzie korzystają z agregatora, zamiast samodzielnie eksperymentować, społeczeństwo może zyskać lepszą odpowiedź dzisiaj kosztem mniejszej ilości nowej wiedzy jutro. To nie jest argument przeciw sztucznej inteligencji, lecz zaprojektowaniem systemów tak, by zachować pętlę ludzkiego uczenia się. Dobry asystent ma pomagać zrozumieć proces. W tym kontekście pojawia się teza o biological embodiment. Sugeruje ona, że inteligencja ludzka jest szczególna, ponieważ doświadczamy bólu i odpowiedzialności wynikających z cielesnego osadzenia. Odpowiedzialność nie jest funkcją obliczeniową, to relacja normatywna między osobą a wspólnotą. Delegowanie decyzji do algorytmów może jedynie ukryć problem odpowiedzialności. Ujawnia się tu różnica pomiędzy automatyzacją decyzji a automatyzacją odpowiedzialności. Władza staje się wówczas potężna i jednocześnie bezosobowa. Liberalizm epoki sztucznej inteligencji będzie musiał bronić prawa do adresata odpowiedzialności. Decyzja o wysokiej wadze społecznej musi prowadzić do człowieka zdolnego przyjąć sprzeciw. Decyzje o wdrażaniu technologii to przede wszystkim kwestia władzy. Gdy oprogramowanie przejmuje kompetencje pracownika, przedsiębiorstwo przejmuje jego siłę negocjacyjną. Czy doświadczenie ludzi staje się kapitałem należącym wyłącznie do właściciela infrastruktury? W erze sztucznej inteligencji maszyna przejmuje procedurę poznawczą. Dlatego związki zawodowe stają się niezbędną instytucją XXI wieku. Pracownicy potrzebują reprezentacji przy kształtowaniu architektury technologicznej miejsca pracy, by uniknąć pułapki determinizmu. To organizacje wybierają, czy model ma służyć redukcji etatów, czy rozszerzeniu ludzkich możliwości. Celem jest tworzenie nowych zadań, w których człowiek zachowuje wartość ekonomiczną i społeczną. To najważniejsza lekcja sporu o AGI. Liberalizm nie może zakładać, że przyszłość została przesądzona w laboratoriach. Trajektoria technologii powinna być elementem demokratycznego wyboru. Nie chodzi o głosowanie nad architekturą sieci, lecz o tworzenie praw i instytucji. Skoro nie wiemy, jak rozwinie się sztuczna inteligencja, nie możemy oddawać władzy wizji nieuniknionej. Pytanie brzmi, jakim człowiekiem stanie się ten żyjący obok maszyny? Czy będzie bardziej sprawczy, czy coraz zależny od infrastruktury, której nie rozumie? Odpowiedź zmusza nas do powrotu do pracy. To tam spotykają się godność i polityczny głos. Dlatego Daron Acemoglu proponuje koncepcję liberalizmu ludzi pracy. Nie należy usuwać z tej formuły klasowego ostrza. Acemoglu łączy liberalną ochronę jednostki ze stabilnością zatrudnienia i realnym wpływem ludzi pracy na decyzje. To liberalizm, który dostrzega strukturę zależności, a nie tylko formalną równość stron kontraktu. Tu powraca różnica między wolnością jako nieingerencją, a wolnością jako niedominacją. Pytanie brzmi, jaką realną możliwość odmowy posiada każda ze stron? W gospodarce kontraktowej formalny status niezależnego usługodawcy bywa fikcją. Liczy się nie forma prawna, lecz faktyczna sprawczość. Dawna fabryka skupiała tysiące ludzi pod jednym dachem. Platforma cyfrowa koordynuje dziesiątki tysięcy wykonawców, którzy niemal nigdy się nie spotykają. To paradoks epoki cyfrowej. Kapitał osiąga skalę globalną, człowiek zaś negocjuje indywidualnie. Technologia zwiększa efektywność, ale pogłębia asymetrię informacyjną między organizatorem a pracownikiem. W tym kontekście związek zawodowy przestaje być tylko narzędziem walki o płace. Staje się instytucją agregacji rozproszonej wiedzy. Pozwala rozproszonej informacji przekroczyć próg słyszalności. Co jest przeciwieństwem technokratycznego modelu firmy, gdzie wiedza spływa wyłącznie z góry? Związek zawodowy jest instytucją liberalną tylko wtedy, gdy zwiększa niezależność swoich członków, bez ustanawiania własnej dominacji. Zbiorowy głos ma chronić jednostkę przed silniejszym podmiotem, a nie zastępować go tyranią kolektywu. Kluczowe staje się pojęcie voice, czyli głosu. To nie tylko prawo wyborcze, lecz realna możliwość wpływania na decyzje przed ich podjęciem. Albert O. Hirschman opisuje tu dwie strategie. Exit, wyjście oraz voice, głos. Rynek promuje wyjście, ale dla wielu osób jest ono zbyt kosztowne. Bogaty klient zmieni bank, lecz człowiek zakorzeniony w lokalnej wspólnocie nie może po prostu odejść. Wolność wymaga więc prawa do stwierdzenia, zostałem i chcę mieć wpływ na reguły miejsca, którego jestem częścią. To powrót samorządności do świata pracy. W epoce sztucznej inteligencji znaczenie mechanizmów kontroli będzie rosło. Automatyzacja zmienia wewnętrzną konstytucję miejsca pracy. Każda z tych funkcji przesuwa oś władzy od pracownika ku właścicielowi infrastruktury algorytmicznej. Jeśli sztuczna inteligencja ma wspierać ludzi pracy, muszą oni uczestniczyć w określaniu, jakie dane technologia zbiera i jakie wyciąga wnioski. Demokracja technologiczna polega na oddzieleniu biegłości fachowej od prawa do współdecydowania o skutkach wdrażanych rozwiązań. Związki zawodowe mogą zatem negocjować nie tylko płace, ale i sam algorytm pracy. Przyszły spór pracowniczy częściej będzie brzmiał, kto ustala parametry systemu? Nie należy jednak mylić tego z prostym programem redystrybucyjnym. Człowiek otrzymałby pieniądze, lecz nadal mógłby utracić sprawczość i głos. Wspólny dobrobyt oznacza projektowanie systemu tak, aby szerokie grupy uczestniczyły w samym procesie tworzenia wartości. Problem pojawia się wtedy, gdy podobieństwo doświadczeń elity prowadzi do wspólnych ślepych plam. Dlatego reprezentacja ludzi pracy ma znaczenie epistemiczne. Człowiek nie wnosi jedynie interesu swojej klasy, on wnosi konkretny rodzaj wiedzy. Ktoś, kto pracował przy taśmie, inaczej rozumie normę czasu niż konsultant analizujący tabelę kosztów. Pluralizm doświadczeń podnosi jakość zbiorowego poznania. Związki zawodowe czy kooperatywy przekształcają jednostkę w podmiot zdolen negocjować i uzyskać odpowiedź. To różnica między klientem a obywatelem. Klient wybiera usługodawcę. Obywatel współodpowiada za instytucję. Negocjacje zbiorowe cywilizują konflikt, czyniąc go jawniejszym. Jest to rozwiązanie bardziej liberalne niż paternalistyczna firma deklarująca, że wszyscy są jedną rodziną. Pracownik powinien negocjować kontrakt. Wolność zaczyna się wtedy, gdy człowiek może sobie pozwolić na konsekwencje wypowiedzenia słowa nie. Materialny komponent wolności zwiększa zdolność człowieka do podejmowania ryzyka i dokonywania wyborów. To właśnie esencja working class liberalizm. Kolejność jest kluczowa. Nie wystarczy zapewnić człowiekowi poczucia szacunku. Instytucje muszą być tak skonstruowane, aby nie musiał on prosić o ten szacunek jak o łaskę. Polityka uznania bez sprawczości brzmi fałszywie. Liberalizm ludzi pracy domaga się konkretów, instytucji sprawczości. W Polsce widać to w nowych formach zatrudnienia. Gdzie podział na pracownika i przedsiębiorcę przestaje oddawać rzeczywistość. Przykładem jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych w UBRF. To laboratorium niedominacji. Próba objęcia logiką zbiorową voice grup rozproszonych w gospodarce postindustrialnej. Samozatrudnienie obejmuje różne stosunki władzy. Teoria niedominacji pyta o to, kto arbitralnie zmienia warunki relacji, ustala wynagrodzenie i ponosi ryzyko ekonomiczne. Samozatrudniony może być autonomicznym przedsiębiorcą, ale może też być osobą całkowicie zależną. Polskie prawo związkowe wykroczyło już poza domenę pracowników kodeksowych. Ustawa o związkach zawodowych definiuje osobę wykonującą pracę zarobkową szerzej, obejmując nią także osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Prawo dostrzega, że praca generuje interesy zbiorowe również poza kodeksem pracy. Jest to przejście od statusu ku funkcji. W UBRF to interesujący przykład instytucjonalny, a nie źródło nieomylnej wykładni prawa. Od 13 grudnia 2025 roku obowiązuje nowa ustawa o układach zbiorowych pracy. Przepisy stanowią, że zakładowy układ obejmuje co do zasady wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową u danego pracodawcy. Państwowa Inspekcja Pracy wyjaśnia, że konstrukcja ta dotyczy nie tylko pracowników kodeksowych, ale i osób świadczących pracę na innych podstawach. W tym świetle postulaty organizacji WBRF dotyczące objęcia układami samozatrudnionymi przestają być prowokacją. Prawo stworzyło szerszą podstawę dla takich rozwiązań. Tworzona jest strefa pośrednia zbiorowego prawa zatrudnienia, gdzie instrumenty reprezentacji wykraczają poza tradycyjny stosunek pracy. Szczególnego znaczenia nabiera tu pojęcie pracobiorcy promowane przez WBRF. To próba odzyskania wspólnego mianownika tam, gdzie system prawny dzieli ludzi według typu kontraktu. Rzeczywista osoba może łączyć w sobie sprzeczne role. Organizacja WBRF jest hybrydą. Łączy język praw człowieka i solidarności z obroną wolności gospodarczej oraz własności prywatnej. To podejście wykracza poza klasyczny podział na lewicę i prawicę. Pozwala pogodzić samostanowienie z walką o niedominację, szczególnie w gospodarce platformowej. Decentralizacja pracy nie oznacza więc decentralizacji władzy. Działanie związku odwraca tę asymetrię. Związek gromadzi dane oddolne i ujawnia regularności systemu. To tworzenie lokalnego repozytorium wiedzy, której nie posiada żadna korporacja. Ma to kluczowe znaczenie w epoce zarządzania algorytmicznego. Pytanie o algorytm przestaje być kwestią informatyczną, staje się pytaniem o przejrzystość władzy. W nowoczesnej platformie polecenie pojawia się na ekranie. Człowiek obserwuje jedynie skutek działania modelu. Arbitralność nie wynika już z kaprysu człowieka, lecz z nieprzejrzystości infrastruktury. Dlatego zbiorowy voice ma tu kluczowe znaczenie. WBRF należy traktować jako eksperyment, próbę instytucjonalną, której wartość mierzy się praktyką i jakością demokracji. Jeśli tradycyjny związek nie przystaje do platformy, konieczne są nowe modele. Potwierdza to ustawa z 2025 roku. Jeśli organizacja chce reprezentować pluralizm samozatrudnienia, musi zaakceptować fakt, że jej członkowie mogą mieć skrajnie odmienne preferencje dotyczące ochrony, podatków czy formy pracy. Związek nie powinien zakładać z góry, czego ludzie naprawdę potrzebują, lecz tworzyć procedurę, w której ich doświadczenia stają się widzialne i negocjowalne. Deklarowana przez WBRF decentralizacja ma istotne znaczenie. Centralne kierownictwo nie może posiadać pełnej wiedzy o problemach informatyków, kurierów czy pielęgniarek. Związek przyszłości to nie scentralizowana armia przemysłowa, lecz federacja wiedzy. Platforma dysponuje analitykami i danymi, jednostka posiada jedynie własny przypadek. Dopiero reprezentacja zbiorowa może przekształcić prywatną frustrację w negocjowalny postulat. Współczesny freelancer sprzedaje przede wszystkim siebie. Jeśli traci zdolność świadczenia usługi, traci cały zakład produkcyjny, którym jest on sam. Nie chodzi o uczynienie państwa opiekunem dorosłego człowieka, lecz o to, aby posiadał on narzędzia do samodzielnego negocjowania warunków uczestnictwa w gospodarce. Człowiek powinien móc się zrzeszyć bez konieczności rezygnowania z własnej indywidualności i autonomii. Wolność nie zaczyna się tam, gdzie prawo teoretycznie pozwala nam powiedzieć nie. Zaczyna się w momencie, gdy dysponujemy realnym zapleczem instytucjonalnym, by udźwignąć konsekwencje tego słowa. Pytanie o przyszłość sztucznej inteligencji nie brzmi zatem, czy maszyna zastąpi człowieka, lecz jakim człowiekiem staniemy się my, żyjąc obok niej? Czy będziemy sprawczymi podmiotami, czy jedynie odbiorcami gotowych odpowiedzi? Odpowiedź na to pytanie nie zapadnie w laboratoriach Doliny Krzemowej, lecz w codziennej praktyce pracy, gdzie ważą się losy naszej autonomii.